Święty, prosimy Cię o Twoją szczególną obecność na tej konferencji, aby Kinga wypowiedziała te natchnienia, które jej dasz, udzieli właśnie tych pięknych natchnień, sprawia, że ona je przyjęła. I otwórz nasze serca, aby każdy z nas usłyszał właśnie coś dla siebie, ważne przesłanie, jakąś wskazówkę, która pomoże mu w codzienności i w codziennym życiu, która jeszcze kierunkuje tutaj ten czas od tych trzech dni rekolekcji, jednej trzeciej właściwie jeszcze rekolekcji, która przed nami.
W imię Boże, kochani, ktoś mnie zapytał, o czym będzie ta konferencja. No i trochę mnie to zakłopotało i tak sobie pomyślałam, że taki roboczy tytuł mógłby być wejść po to, żeby zejść. No, warto wejść, żeby zejść, nie? Że Góra Tabor nie jest celem. Ale zacznijmy od Słowa Bożego. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana. I zaprowadził ich samych osobno na górę, wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli. Przy sobie tylko samego Jezusa. Kochani, to jest słowo, które przeżywamy w tym czasie, które było szczególnym udziałem tych trzech wybranych apostołów, Piotra, Jakuba i Jana. A kilka dni przed opisanym wydarzeniem, na pytanie Jezusa, za kogo wy mnie uważacie, Piotr odpowiada: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I chyba sam Piotr był zaskoczony tym swoim wyznaniem. Jezus mówi, że nie objawiło ci tego ciała, że było to z natchnienia Ducha Świętego. I teraz Jezus na ich oczach potwierdza to wyznanie Piotra. Objawia im prawdę o swoim bóstwie. Właśnie to, że jest umiłowany Synem Ojca, że jest oczekiwanym Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Co tak właściwie na tej Górze Tabor się wydarzyło? Czytamy, że Piotr nie wiedział, co mówi, tak byli przestraszeni. Możemy się dziwić, czy zobaczyć Jezusa jaśniejącego to było takie straszne? To byli ludzie, Piotr, Jan, Jakub, którzy znali wszystkie stare testamentalne pisma, znali opisy w tych pismach księdze Ezechiela, Daniela, Izajasza, opisy majestatu Boga. W swoim sercu nosili te sceny rozmowy Mojżesza z Panem. I właśnie to, że majestat Boga jest tak potężny, że nie możemy spojrzeć na Boga twarzą w twarz. To wszystko jakoś kołatało się w ich sercach, to się wszystko przypominało. To wszystko krzyczało do nich, że ziemia, na której stoją, jest ziemią świętą. My czuli się niegodni właśnie tego spotkania z Panem twarzą w twarz. Oni chyba wtedy zrozumieli, co znaczą te słowa psalmu, to jest psalm 104, odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem. Teraz zrozumieli, o co chodziło psalmiście w tych słowach. I oni mogli poczuć się właśnie jak Daniel, który stał przed wizją Syna Człowieczego zstępującego za bogów, który widział Boga zasiadającego na tronie w szacie białej jak śnieg. Mogli poczuć się jak Mojżesz, który stoi przed Bogiem twarzą w twarz. Ale też to słowo mówi o tym, że to wydarzenie nie trwało długo prawdopodobnie. Nie była to kilkudniowa wizyta Mojżesza i Eliasza. To się szybko skończyło. Gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Wszystko wraca do normy. Jezus jest taki, jak był, umęczony, szata może jest zakurzona, sandały nieco stare. Wszystko wraca do normy. Więc możemy zadać sobie pytanie, po co Jezus tym trzem apostołom uchylił tego rąbka tajemnicy nieba? Co tak naprawdę chciał im powiedzieć, co chce nam powiedzieć? I egzegeci mówią o takich dwóch celach tego cudownego wydarzenia na górze Tabor. Pierwszy z nich to przygotowanie apostołów, tych trzech wybranych, do zgorszenia krzyża. Do tego wszystkiego, co się potem miało wydarzyć na Golgocie. Chce Jezus umocnić ich wiarę. Wie, jacy są słabi, wie, jacy my jesteśmy słabi. I ten głos Ojca z obłoku jest taką pieczęcią mesjańskiego posłania Jezusa. Jezus chce, żeby w ich sercach zapadła ta prawda, że On jest rzeczywiście Mesjaszem, bez względu na to, co się będzie działo. On jest Mesjaszem, umiłowanym Synem Ojca. I kochani, tak jest też w naszym życiu, że jeżeli decyduje się iść za Jezusem, to nie zawsze jest góra Tabor. Jezus nie gwarantuje nam jakiegoś długiego pobytu na tej górze. To jest jakiś etap. I droga chrześcijanina to nie są tylko mistyczne uniesienia, jakieś emocje, radość. Też. Myślę, że możemy, doskonale rozumiemy Piotra, który mówi, postawię tu trzy namioty. Każdy z nas chyba coś takiego przeżywa. Nie, ja nieraz jak idę na adorację, mam jakiś problem, czegoś się boję i siedzę na tej adoracji, to najchętniej bym nie wychodziła z kościoła. Żeby nie wracać do tego, czego się boję. Żeby zostać tu sobie rozbić namiot. Tak może być też na rekolekcjach. Nie chce nam się wyjeżdżać. Jak pomyślimy, co nas czeka. Ja mówię, Panie, tutaj rozbiję sobie namiot. A Jezus mówi, idź. Ja rozbiłam namiot w Twoim sercu. Schodzimy razem. Właśnie jesteśmy tymi szczęściarzami, którzy wiedzą, że góra Tabor nie była ostatecznym celem Jezusa. Że możemy spokojnie zejść z tej góry. Jest taka pokusa, żeby właśnie być takim poszukiwaczem radosnych doznań. Chodzić ze spotkania na spotkanie. Od jednego charyzmatyka do drugiego. Od jednego uzdrawiacza do drugiego. Szukać takich emocji, pokusa właśnie ekstremalnych takich doznań duchowych, fajerwerków duchowych. I one same w sobie nie są złe, ale pewnie granica między patologią a normą leży nie w jakości, ale ilości objawów, nie? Wszystko jest dobre, tylko żebyśmy nie starali się zatrzymać na zawsze na górze Tabor, bo tak się nie da. Bo możemy sobie stworzyć taką sztuczną górę swoich doznań, swojego egoizmu, uciec od swoich obowiązków, od swojego powołania, od swojej rodziny, od pracy, od czynienia miłosierdzia, od odpowiedzialności, nieustannie siedzieć na górze Tabor. No a tak nie jest. Góra Tabor nie jest do mieszkania. Na nią się wchodzi, żeby zejść z Chrystusem. Zobaczcie, On nie został na tej górze rozmawiać sobie dalej z Ojcem, z Mojżeszem, z Eliaszem, tylko szedł z apostołami. I co więcej, On wiedział, gdzie idzie. On wiedział, gdzie idzie, wie, na jaką inną górę musi wyjść. Ta góra Tabor, takie miejsca w naszym życiu, jak Eucharystia, adoracja, spotkanie z Panem w Słowie, rekolekcje, noce czuwania, to jest wszystko po to, żebyśmy potrafili zejść w codzienność. I każdy z nas, myślę, ma takie wydarzenia życia, takiego dotknięcia bliskości Pana, które pozwalają mu przejść przez czas próby. Ja mam pamięć takich wydarzeń, które wtedy, kiedy jest mi szczególnie trudno, staram sobie je przypomnieć. Walczyć o to, żebym nie zapomniała o tym, że to jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus wie, że schodząc z góry przemienienia, schodzi po to, żeby właśnie wdrapać się na inną górę, na Golgotę. To jest kolejna góra, która staje na Jego drodze. I rzeczywiście na pierwszy rzut oka te góry wydają się, Boże, jak one są inne. Góra przemienienia, odkrycie chwały Pana i góra Kalwaria. Jak one są inne, jak łatwo być przy Jezusie, gdy jest lśniący, piękny, jaśniejący. A jak trudno być przy Panu, gdy jest właśnie taki jak na Golgocie. No możemy bać się takiego towarzystwa, jakoś bać się, że ta hańba Jego poniżenia jakoś przyklei się do nas. Może być pokusa ucieczki, żeby z Panem zostać tylko na Taborze. A do tego Chrystusa, który jest na Golgocie, nie przyznać się. I te dwie góry, góra Tabor i Golgota, na pierwszy rzut oka właśnie są całkiem inne. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Golgota jest właściwą górą przemienienia. Tu dokonuje się największa przemiana. Jezus, który jest prawdziwym Bogiem, wszechmocny, wszechpotężny, stwórca nieba i ziemi, Pan Wszechświata, czysty, bez grzechu, dla nas przyjmuje postać sługi. I w Księdze Izajasza, w 52 rozdziale, to jest czwarta pieśń o słudze Pańskim, czytamy takie słowa. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został uszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Zobaczcie, jaki to jest inny opis niż ten z góry Tabor. Nie miał on wdzięku, ani też blasku. Jego szata nie jaśnieje. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na Niego popatrzeć, a nie wyglądu by się nam podobać, zgardzony i odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści oswojony z cierpieniem. Lecz On obarczył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Ja czytam tylko fragmenty tego dłuższego rozdziału. I to jest też portret Mesjasza. To jest ten sam Jezus z góry Tabor. To jest przemienienie, które dokonuje się na oczach apostołów, na oczach Jana. Inni tego nie widzą. Zobaczcie, Bóg godzi się przyjąć postać sługi, żeby mnie wywyższyć. On, który jest bez grzechu, staje się grzechem. Widzicie, do Koryntian mamy takie słowa. Dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. To jest największa przemiana. Bóg staje się grzechem, żeby mnie usprawiedliwić, żebym ja mogła żyć bez grzechu. Trudno teraz rozpoznać w nim Mesjasza. Teraz to Jezus w pewnym sensie mówi do Jana: dobrze, że tu jesteś, zaopiekujesz się moją mamą. Role się odwracają. My jesteśmy potrzebni Panu na Golgocie, żeby być przy Nim, przy Jego sercu. Słuchajcie, na górze przemienienia to szata Jezusa jaśniała. Była jak światło. I tu na Golgocie dzieje się coś podobnego tylko z naszymi szatami. To tutaj we krwi baranka płuczemy swoje szaty. W Apokalipsie mamy takie słowa, że ci wybrani wypłukali szaty we krwi baranka. To jest o nas. w chrzcie, który jest łaską Ducha Świętego, która wypływa z przebitego serca Jezusa, to jest to, o czym mówił ojciec w konferencji o sakramentach, z przebitego serca Jezusa razem z krwią i wodą płynie Duch Święty. I każdy z nas może swoje szaty wypłukać w tej krwi baranka i wtedy to nasze szaty z łachmanów żebraczych robią się lśniąco białą szatą. Taką jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. To znaczy, że my swoją mocą, swoimi wysiłkami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest łaska przyjęta tu na Golgocie, na tej górze przemienienia. Pan przemienia nas. To dzieje się mocą Ducha Świętego. Tu na Golgocie Pan spłaca mój dług. Są w Piśmie Świętym takie słowa, że Pan daje okup za mnie. I słuchajcie, ten okup jest bardzo wygórowany, bardzo. Ale Bóg się nie targuje. Zobaczcie, jak cenny każdy z nas jest w Jego oczach, że Bóg się nie targuje, płaci taką cenę za nas. Za mnie, za Ciebie. I dla Niego to nie jest wygórowana cena, to jest miara Jego miłości do nas. Tu dotykamy tej przemieniającej mocy Boga. Bóg umiera, żebym ja mogła żyć wiecznie. Nie jestem już sierotą, nędzarzem, jestem dziedzicem chwały Boga. Bóg pozwala się poniżyć, żebym ja mogła być wywyższona. Wchodzi do każdego mojego poniżenia, upokorzenia, odepchnięcia, odrzucenia. Wchodzi, żeby mnie stamtąd wyprowadzić, żeby przemienić to mocą swojej miłości, swojej krwi, swojej ofiary, żeby te miejsca ciemności były miejscami jaśniejącymi Jego łaską. I to dzieje się na Golgocie. Golgota to jest góra przemienienia. Tu bije źródło tej przemieniającej mocy dla mnie, źródło Ducha Świętego. I kochani, jeszcze jedno podobieństwo tych dwóch szczytów. Tak jak na górze Tabor, tak na Golgocie się nie mieszka. To jest etap. Albo lepiej może powiedzieć, to jest brama. Tu się nic nie kończy, tu się wszystko zaczyna. Krzyż jest bramą zmartwychwstania. Dobrze o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą jakieś chwile próby, chwile cierpienia, wtedy, kiedy nasze życie jest bardziej podobne do Golgoty niż do góry Taboru. Dobrze pamiętać o tym, że te chwile zjednoczone z Chrystusem mają wielką wartość w Jego oczach. Jeżeli ja to swoje cierpienie złączę z Jego męką i śmiercią, to wtedy nastąpi cudowne przemienienie tego mojego trudu, cierpienia, łez, krzyża w coś pięknego, w chwałę zmartwychwstania. Ale to jest możliwe tylko mocą Ducha Świętego. To tylko Duch Święty jest w stanie zatrzymać mnie pod krzyżem Pana. Sprawić, żebym nie zdezerterowała. Dlaczego Maryja wytrwała pod krzyżem? Jak musiało czuć się serce matki, która patrzyła na taką śmierć syna, na takie jego męczarnie? Co musiało się dziać w jej sercu? Jak wielka musiała być jej wiara, że ona przez to przeszła, że nie uciekła, że się nie schowała, bo była pełna Ducha Świętego. On ją zatrzymał. Liturgia mówi o niej, że jest wolną niewiastą, która przeniosła wiarę w dzień sobotni, wtedy, kiedy wszyscy zwątpili, kiedy dla wszystkich apostołów, Jan wytrwał pod krzyżem, inni uciekli, rozpierzchli się. Ona wytrwała pod krzyżem i nie straciła nadziei. Mimo, że nie była na górze przemienienia, to w jej sercu były te słowa: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ona po prostu słyszała wcześniej słowa Chrystusa, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ona przeniosła tę wiarę. I kochani, im bardziej właśnie moje życie przypomina Golgotę, im bardziej zaciera się we mnie wspomnienie góry Tabor, Im bardziej też nieraz zaciera się radość poranka zmartwychwstania, tym bardziej potrzeba mnie wołać o Ducha Świętego, żeby On odnawiał we mnie to doświadczenie bliskości Pana, żeby mi przypominał Jego słowa. Jego słuchajcie. Nie kogokolwiek, Jezusa, Syna Boga Żywego, umiłowanego Syna Ojca. Przylgnięcie do Ducha Świętego, tego, który ma przemieniającą moc. Ta przemieniająca moc Ducha Świętego to wyprowadzenie Chrystusa z grobu. Jezus mocą Ducha Świętego wstał z grobu po 3 dniach. I to jest nadzieja dla mnie, dla Ciebie, dla nas wszystkich. I to jest nasza perspektywa, zmartwychwstanie. Takie tu i teraz, z grzechu, ze słabości, ze smutku, z braku sensu życia, z bólu, z choroby, z każdego naszego grobu, tu i teraz i ostatecznie. To jest przemieniająca moc Ducha Świętego. Czy my w to wierzymy? Słowo Boże mówi, że jak nie wierzę w zmartwychwstanie Chrystusa, to próżna jest moja wiara. Na ile świadomie wypowiadam te słowa, że wierzę w ciało zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Na ile świadomie to mówię? Na ile w to wierzę? Na ile się cieszę na to? Ja się cieszę. Ja się cieszę na to ciało zmartwychwstanie i mam nawet wizję, jak będę wyglądać. Kochani, i mówimy o tych dwóch górach, właśnie Tabor i Górze Przemienienia, i Golgocie. I one dwie są jakimś etapem naszej wędrówki, naszej wspinaczki. Całe nasze życie jest taką wspinaczką i wędrówką. I zmierzamy na jedną górę, z której już nie będziemy schodzić. Jak już tam wdrapiemy, to będziemy mogli tam zostać. I Słowo Boże mówi o tej górze tak. To jest Izajasza, 25 rozdział. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa i z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swojego ludu. Bo Pan przyrzekł i powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi, oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy, albowiem ręka Pana spocznie na tej burze. Taka jest nasza perspektywa, tam idziemy. Pan Bóg szykuje na górze ucztę dla nas. I zobaczcie, na górze Tabor Bóg przed apostołami, tymi trzema, na moment uchylił rąbka tajemnicy. Na moment uchylił tę zasłonę. I to piękno, co oni zobaczyli, no poraziło ich. Nie byliby w stanie chyba więcej przyjąć. A i tak nie chciało im się schodzić. Postawimy tu 3 namioty. Natomiast ta uczta na wielkiej górze Pana w wieczności, Słowo Boże mówi, że tu Pan zedrze wszelką zasłonę. Kochani, wtedy zobaczymy Boga twarzą w twarz. Już na zawsze nie będzie to uchylenie rąbka tajemnicy. To będzie zdarcie zasłony. Całun, który okrywał wszystkie narody. Bóg się nie zmieni, to ja się zmienię. To zasłona spadnie z moich oczu. Ja Boga zobaczę. W liście do Koryntian, w 1 rozdziale, to jest koniec hymnu o miłości. Czytamy, teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zobaczymy twarzą w twarz. No i możemy pytać, no to kiedy będzie to wtedy? Kiedy będzie to boskie wtedy wreszcie? No to wtedy będzie w czasie przyjścia Pana w chwale, czyli w czasie paruzji, a mówiąc tak bardzo po ludzku, w czasie końca świata. Wtedy zobaczymy twarzą w twarz. Wtedy, gdy Pan przyjdzie w chwale. I w tradycji żydowskiej to święto namiotów, oprócz tego, że było celebracją, o tym już tu mówiliśmy, obecności Pana w czasie wędrówki narodu wybranego przez pustynię, oprócz tego, że było świętem tronów, no to jest oczekiwaniem na Mesjasza. Oni ciągle czekają na Mesjasza. No i liczą, że może przyjdzie w święto namiotów. Natomiast dla Żydów mesjańskich, czyli tych, którzy w Jezusie uznali już Mesjasza, to oni liczą, że Jezus powtórnie przyjdzie właśnie w święto namiotów, że to będzie dzień Jego przyjścia w chwale, dzień wiecznych żniw. Bo to święto namiotów jest świętem plonów. To będą te żniwa eschatologiczne, o których mówi Chrystus, że pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu. Przyjdzie Pana w chwale. Oddzielenie zła od dobra. I warto, żebyśmy właśnie były w naszym sercu te słowa Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Słuchajmy, co Jezus mówi o końcu świata, o swoim przejściu. Jak będziemy Jego słuchać, to nie będziemy się końca świata bać. Będziemy się cieszyć na Niego. Owszem, Jezus mówi o różnych wydarzeniach towarzyszących przyjściu tych czasów ostatecznych. To jest prześladowanie Kościoła. Była już tu mowa o tym ekumenizmie krwi. W tych w XX wieku było więcej męczenników niż w 19 poprzednich. W samym 20, a mamy już 21. Wyobrażacie sobie, ja tak próbuję sobie wyobrażać, mam świadomość, że ja żyję w elicie świata, że mnie wyznawanie wiary nie kosztuje tyle, co chrześcijan w krajach prześladowanych. Możemy tu sobie siedzieć, podnosić ręce, drzwi otwarte, głośno śpiewać, zupełnie bezpiecznie. Wyobrażacie sobie, jak na przyjście Pana w chwale czeka Kościół prześladowany? Jak oni tęsknią za Panem, żeby przyszedł na obłokach? Jaka jest ich tęsknota? Możliwe, że oni tęsknią za nas też. Możliwe, że Kościół nieprześladowany zapomniał, na kogo czeka. Bywa tak, że jesteśmy jak ta panna głupia, której zabrakło oliwy w lampie. Rozczerwoniliśmy tą tęsknotę za Panem, miłość, wiarę w Jego Słowo i zapomnieliśmy, na kogo czekamy. W Apokalipsie są takie słowa właśnie, które mnie zawsze bardzo poruszają. Jak długo jeszcze, Władco Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą karę? Modlitwa Kościoła prześladowanego. Pan zna miarę wybranych. Te znaki czasu to też to, o czym mówi Chrystus. Pogłoski wojenne, zaraza, trzęsienia ziemi, trwoga narodów, poruszone moce niebios, no powiedzmy różne kataklizmy. Ale czytajmy to do końca. Chrystus po opisie tych kataklizmów mówi tak: gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze ocalenie. Nabierzcie ducha. To Duch Święty potrafi przemienić nasze myślenie o końcu świata. Jakbyśmy zapytali kogoś, właśnie kto jest daleko od Pana, czy czeka na koniec świata, to by stwierdził, no, że zgłupieliśmy, a jeszcze jakbyśmy powiedzieli, że my czekamy. No wariat. Spróbujcie zapytać kogoś w pracy, czy czeka na koniec świata. Duch Święty jest w stanie przemienić nasze myślenie i czekać na koniec świata, właśnie jak na wyjście w bramę wieczności, jak na otwarcie bramy do świętej uczty Pana na wysokiej górze. To Duch Święty może to w nas sprawić, w naszym sercu. Taki jezuita z Indii, Fio Mascarenhas, powiedział kiedyś takie słowa, one mnie poruszyły. Ja je usłyszałam w 2000 roku, ale one są w moim sercu. Że chrześcijanin to ten, kto czeka, tęskni i stara się przyspieszyć przyjście Pana. Czeka, tęskni i stara się przyspieszyć przyjście Pana. No bo czekać można ze strachem. A właśnie poprzeczka jest wyżej. Tęskni i stara się przyspieszyć przyjście Pana. Jak można je przyspieszyć? Przez modlitwę. Kochani, mniej czy bardziej świadomie modlimy się o to. W modlitwie Ojcze Nasz wypowiadamy słowa przyjdź królestwo Twoje. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że w tej modlitwie, oprócz tego, żeby Królestwo Boże rozszerzało się po całej ziemi, jest zawarta właśnie prośba o Kościoła o powtórne przyjście Pana w chwale. O wypełnienie wszystkich Jego obietnic. Jezus w przypowieściach mówił tak, Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem, powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Kochani, wszystko jest gotowe. Chrystus przygotował ucztę. Przygotowywał ją przez Golgotę. Wszystko jest gotowe. Mamy z Jego ręki szaty, godowe, piękne, białe, lśniące. Od nas zależy, czy zechcemy przyjąć zaproszenie na ucztę Pana. Zobaczcie, jest możliwość. Słowo Boże mówi, nie chcieli przyjść. Ode mnie zależy, czy zechcę wejść na tą świętą górę Pana, czy brać udział w tej uczcie wieczności. I kochani, ten czas właśnie przyjścia Pana, paruzji, wypełnienia Bożych obietnic, to będzie czas, w którym będę tak całym sercem mogła powiedzieć, Panie, dobrze, że tu jestem. Powtórzyć te słowa Piotra z góry Tabor. Panie, dobrze, że tu jestem. I kochani, będzie to, ufam, pełnia szczęścia, bo nie wiem, czy macie takie doświadczenie. No ja jak tu jestem, to mówię w sercu, Panie, dobrze, że tu jestem, ale mi żal, że nie ma ze mną i tego, i tej, tych, których kocham, że nie doświadczają tego, co ja. A ufam, że w wieczności oni będą obok mnie. Że będę mogła powiedzieć, Panie, dobrze, że tu jesteśmy, w Twoim domu. I kochani, to jest coś piękne, że na tej górze nie będziemy musieli rozbijać namiotu. I zaraz Wam przeczytam dlaczego. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już się lękać, ani się bać nie będą. Nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońca, ani żaden upał, bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wody życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Bóg rozciągnie namiot. To nie jest miejsce tymczasowe. To jest nie miejsce, z którego się zwijam i muszę iść dalej. To jest cel mojej wędrówki. Namiot rozciągnięty przez Boga. Bóg otrze każdą łzę. Nie będzie pragnienia, śmierci, ciemności. Ja się boję ciemności. Tam tego nie będzie. Chrystus mówił, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Idę rozciągać ten namiot dla was. I każdy z nas może być pewien, że w domu Ojca jest to mieszkanie dla mnie. I święty José María Escrivá mówił takie słowa, które mnie poruszały, że jest tam miejsce dla Ciebie i nikt go nie zajmie, choćby pozostało puste. Jeżeli ja nie zechcę tam przyjść do domu Pana, skorzystać z Jego zaproszenia, to nikt tego miejsca nie zajmie. Ono pozostanie puste. To jest ta miłość w sercu Pana, którą przygotował właśnie dla mnie, ten dom. Jest za czym tęsknić. Jest na co i na kogo czekać. Dlatego, kochani, warto zejść z góry przemienienia, żeby się na niej nie zatrzymać. Przejść właśnie przez bramę Krzyża Chrystusa, żeby wejść w chałas zmartwychwstania. To jest brama, która nas wprowadza na tą górę wiecznych godów Baranka. I chrześcijanie to jest człowiek, który patrzy w górę bez względu na to, jak wygląda jego życie. Patrzy w górę. Właśnie mocą Ducha Świętego może nie skupiać się na tym, co ma pod nogami, na trudzie i cierpieniu, ale patrzeć w górę przez bramę zmartwychwstania, przez krzyż do tego wiecznego celu. I kochani, to jest tak, że ten wieczny cel nie czyni mnie bezradną w życiu i nie czyni mnie, nie wiem, opieszałą, leniwą. On mnie mobilizuje. Bo można by powiedzieć tak, no cóż, czekam na wieczną ucztę godów Baranka, zakładam ręce, nic nie robię, no przyjdzie, będzie. Nie, dla mnie to jest mobilizacja. Ja jak czekam na coś, słuchajcie, czekam na wakacje na przykład, to ja się mobilizuję, jak widzę ten cel, to mnie mobilizuje. To daje mi, no bardzo godoletnie, siłę nogą, żeby jeszcze iść. Ta perspektywa nieba pomaga mi żyć tu na ziemi. Chodzić twardo po ziemi, ale właśnie patrzeć w niebo. W kierunku wiecznego miasta, nowego Jeruzalem, tego wiecznego namiotu spotkania z Panem. Bo takie jest nasze przeznaczenie. Ani nie Tabor, ani nie Golgota, ale góra wiecznych godów Baranka. I kochani, na koniec jeszcze słowo z listu do Kolosa. Ono mówi o naszym przeznaczeniu. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. To będzie w czasie paruzji. Chwała Boga staje się naszą chwałą. Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Amen. Amen.